Cześć, z tej strony Pani Nutka. Witam Was w trzecim odcinku mojego podcastu pod tytułem Skrzypce, zrób pierwszy krok, skierowanego do wszystkich osób dorosłych, które od dawna marzą, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach, ale do tej pory jakoś nigdy nie miały wystarczająco sprzyjających okoliczności, żeby się za to marzenie zabrać. Jeżeli Ty jesteś właśnie tym kimś, to wiedz, że bardzo dobrze trafiłeś. Może to, co dziś usłyszysz, całkowicie zmieni Twoje przekonania na temat gry na skrzypcach, które do tej pory gdzieś tam miałeś w głowie. W poprzednim odcinku wspólnie przyjrzeliśmy się kwestiom finansowym związanym ze zdobyciem pierwszych własnych skrzypiec, które będą odpowiednie w początkach nauki gry. Temat z perspektywy kogoś, kto nigdy z grą na skrzypcach nie miał do czynienia, na pewno wydaje się zawiły, bo mnogość ofert dostępnych choćby w internecie poraża. I tak jak już wspominałam poprzednio, wybór skrzypiec, które będą odpowiednie na początek, jest bodajże najistotniejszym z powodów, dla których osoby zainteresowane grą rezygnują już na wstępie lub nie posiadając odpowiedniej wiedzy, dają się nieźle naciągać albo po prostu kupują instrument, który wcale nie spełnia ich bieżących potrzeb. Skąd więc macie wiedzieć, które skrzypce wybrać? Co musicie wiedzieć, żeby nikt nie wcisnął Wam bubla? Nie martwcie się, po przesłuchaniu całego cyklu dotyczącego wyboru pierwszych własnych skrzypiec, wszystko stanie się dla Was jasne. Wspólnie przejdziemy przez ten dość złożony temat, przeanalizujemy go po kolei i przede wszystkim zdroworozsądkowo. Ten cykl odcinków dotyczących pierwszych własnych skrzypiec nie będzie jednak takim typowym kompendium wiedzy dla osób pasjonujących się lutnictwem. Nie będzie też kompleksowym przeglądem wszystkich bieżących ofert dostępnych na rynku. To, co opowiem w ciągu najbliższych kilkunastu zaledwie minut, nie wyczerpuje naturalnie tematu do granic, bo to nie lutnictwo, czyli sztuka tworzenia instrumentów, jest głównym obszarem moich działań, a tym samym działań Akademii Pani Nutki. Ja jestem pedagogiem instrumentalnym, a nie lutnikiem czy sprzedawcą i chcę przy tym jasno podkreślić. Głównym celem tego materiału jest praktyczna pomoc w doborze pierwszego instrumentu, dzięki której już niebawem będziecie mogli bezproblemowo rozpocząć własną przygodę ze skrzypcami. Przeprowadzę Was za rękę przez wszystkie podstawowe, praktyczne kwestie dotyczące zdobycia swojego pierwszego instrumentu i pomogę Wam dokonać takiego wyboru, jaki pokryje się z Waszymi indywidualnymi potrzebami i możliwościami. W odcinku drugim przeanalizowałam wzdłuż i wszerz to, czy według mnie w ogóle warto mieć własne skrzypce w trakcie nauki gry oraz to, ile te pierwsze własne skrzypce według mnie powinny kosztować. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście zaczęli swoje zwiady na temat zdobycia pierwszych własnych skrzypiec właśnie od tego poprzedniego odcinka, ponieważ jeśli zdecydujecie się go opuścić, to Wasz pogląd na sytuację może być niekompletny, przez co różne kluczowe kwestie, które za chwilę będziemy tutaj poruszać, mogą się Wam wydawać w dalszym przebiegu naszych rozważań nie do końca jasne. Zapraszam Was więc do odcinka numer 2, jeśli jeszcze nie mieliście okazji go wysłuchać, a jeśli słyszeliście już wszystko, co do tej pory powiedziałam, to możemy legalnie drążyć temat dalej. Nasze rozważania jak do tej pory skończyliśmy na takim kluczowym dla dalszych analiz wniosku, a mianowicie, jeśli jesteście tu i znaleźliście się w gronie odbiorców Akademii Pani Nutki, to z dużym prawdopodobieństwem może znaczyć, że chcecie grać na skrzypcach w celach hobbystycznych. To jest po to, żeby przykładowo spełnić swoje prywatne marzenie o grze, występować na wydarzeniach prywatnych, wśród znajomych, dlatego że kochacie muzykę i chcielibyście po prostu czasem się oderwać od rzeczywistości. Powodów może być tak naprawdę nieskończenie wiele, ale wszystkie wymienione możemy włożyć do worka z napisem granie hobbystyczne. I ten właśnie dość oczywisty fakt niejako wyznaczył nam pewne założenia budżetowe, a tym samym również ustalenia co do konkretnego rodzaju skrzypiec, za jakim możecie zacząć się powoli rozglądać. Tylko jakie w ogóle mamy te rodzaje skrzypiec? Taki absolutnie najbardziej powszechny ich podział to rozróżnienie na skrzypce fabryczne i skrzypce lutnicze. Czym się one różnią? Jak właściwie podpowiada nam sama nazwa, sposobem w jaki są tworzone. Są to dwa skrajne typy skrzypiec, takie stojące po przeciwnych stronach barykady, bo skrzypce fabryczne to takie, które produkowane są seryjnie w fabrykach, podczas gdy skrzypce lutnicze jako pojedyncze i wyjątkowe egzemplarze powołuje do życia artysta-lutnik. Jak odróżnić je jednym rzutem oka? Wystarczy zajrzeć w głąb pudła rezonansowego przez jeden z otworów w kształcie litery F. W egzemplarzach lutniczych we wnętrzu powinna znajdować się wklejona karteczka z najczęściej odręczną sygnaturą twórcy, a nie jak w przypadku skrzypiec fabrycznych z nazwą fabryki. Dla kogo przeznaczone są skrzypce fabryczne? Przede wszystkim dla uczniów początkujących i osób uczących się gry właśnie pod kątem hobbystycznym. Kto zaś nie obejdzie się bez skrzypiec lutniczych? Z całą pewnością zawodowi skrzypkowie oraz uczniowie będący już na znacznym szczeblu zaawansowania. Podsumowując, wybór rodzaju skrzypiec będzie więc zależał od dwóch składowych: charakteru Waszej przyszłej nauki oraz budżetu, jakim dysponujecie. I tu musicie wiedzieć, że przeciętne skrzypce lutnicze są kilka lub nawet kilkadziesiąt razy droższe od przeciętnych skrzypiec fabrycznych. I moja rada jest taka. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z graniem hobbystycznym, to bez najmniejszego żalu postawcie po prostu na skrzypce fabryczne. Przy okazji tego ustępu podam też dwie życiowe prawdy, których autentyczność jest tak samo pewna jak amen w pacierzu, a mianowicie nie kupicie skrzypiec lutniczych za 200, 400, a nawet za 1000 zł. I to prawie pewne, że każda napotkana oferta o podobnej treści będzie, delikatnie mówiąc, rozminięciem się z prawdą, żeby nie powiedzieć oszustwem. Nie mam w tej chwili oczywiście na myśli sytuacji prywatnych. Być może jakaś Wasza życzliwa ciocia faktycznie zdecyduje się na to, żeby swoje wspaniałe lutnicze skrzypce przekazać Wam za symboliczną opłatą. A nie zdecyduje się na to jednak sprzedawca z Allegro, który obieca doskonałej jakości skrzypce lutnicze za 1000 zł. Takie po prostu nie istnieją. Skrzypce lutnicze to zdecydowanie droższa impreza. I druga prawda, o której musicie wiedzieć. Nie warto kupować skrzypiec fabrycznych, jeśli ich cena przekracza kilka tysięcy złotych, nawet jeśli są sygnowane mega popularną marką i zachwalane przez sprzedawcę. To co w takim razie, jeśli koniecznie chcecie wydać na skrzypce trochę więcej niż kilkaset złotych? I w tym momencie musimy wreszcie wyróżnić sobie taki rodzaj skrzypiec, który stoi po środku. A są to skrzypce manufakturowe. Czym się one charakteryzują? Może należałoby zacząć w ogóle od określenia samej istoty manufaktur jako zakładów, nie tylko muzycznych, opierającej się na tym, że... Teraz spróbujcie to sobie wyobrazić. Jest pewien zakład rzemieślniczy, w którym znajduje się na przykład 5 stanowisk i przy każdym z nich pracuje specjalista w danej, bardzo ściśle określonej dziedzinie, a przybliżając jeszcze bardziej, wyspecjalizowane po prostu w bardzo konkretnej czynności, czyli na przykład jedna osoba jest bardzo dobra w tworzeniu jednego elementu, a inna w tworzeniu drugiego małego elementu i tak dalej. Ostatecznie efektem pracy tych wszystkich osób jest pewna całość, czyli połączenie jednostkowej pracy tych wszystkich elementów, tej niewielkiej, ludzkiej, sprawnie działającej, można by rzec, machiny. To właśnie jest istota samego terminu manufaktura jako zakładu o określonej specyfice działania i organizacji. A od strony skrzypcowej, to powiem Wam w pełni szczerze, że zagłębienie się w temat skrzypiec manufakturowych to nie jest wcale taka prosta sprawa, bo w teorii skrzypce manufakturowe, zgodnie przecież z nazwą, to takie, które zostały wykonane w danym zakładzie, w którym wiele poszczególnych osób stało za ich stworzeniem jako całości. Czyli przykładowo, ślimak wyrzeźbiła jedna osoba, płytę wierzchnią inna, jeszcze ktoś inny odpowiadał w dalszym procesie tworzenia za wykończenie i tak dalej. I to wszystko było stworzone ręcznie, jednak przez wiele osób, nie jednego artystę lutnika, a na przykład przez jego asystentów, lutników z nieco może mniejszym doświadczeniem niż ci najwięksi uznani artyści i tak dalej. Rozumiecie, prawda? W praktyce jednak skrzypce manufakturowe nie zawsze oznaczają taki właśnie rodzaj wykonania, bo bardzo często spotkacie się z tym, że skrzypce nazwane manufakturowymi to takie, których poszczególne części zostały wytworzone, nie jak przed momentem mówiłam, ręcznie, ale tym razem fabrycznie. Wszystkie osobne części zostały więc stworzone fabrycznie, a następnie ich połączeniem, czyli de facto stworzeniem takich skrzypiec od początku, zajmuje się właśnie artysta lutnik. Niejednokrotnie też skrzypce manufakturowe oznaczają pewną hybrydę tych obu sposobów tworzenia, o której wspominałam. A więc wbrew pozorom i wbrew temu, co tłumaczy Wam wiele miejsc w sieci poświęconym skrzypcom, które pokazują temat tak naprawdę tylko z jednej strony, bardzo trudno jest, chcąc być w pełni rzetelnym, uściślić jednoznaczną definicję skrzypiec manufakturowych. To jednak, co na ich temat można powiedzieć na pewno, to że stoją one pomiędzy tymi dwoma rodzajami skrzypiec, jakimi są fabryczne z jednej strony, a z drugiej strony lutnicze. I to, że skrzypce manufakturowe często stanowią naprawdę godny wybór. Może nie są one tak wycyzelowane jak skrzypce lutnicze, ale takie skrzypce manufakturowe potrafią niejednokrotnie dawać efekt bardzo zbliżony do skrzypiec lutniczych. I w tej właśnie kategorii cenowej 3, 4, 5, 6 tysięcy złotych skrzypce manufakturowe, tak jak mówiłam, prawdopodobnie okażą się bardzo dobrym wyborem. Tylko widzicie, to są już instrumenty za kilka tysięcy, a nie kilkaset złotych. I trzeba zwyczajnie postawić na namacalne, takie stacjonarne wypróbowywanie w praktyce danego instrumentu za taką większą kasę. Najlepiej jest wówczas pojechać do jakiegoś salonu muzycznego, pograć sobie i samemu ocenić brzmienie, jakość wykonania itd. I widzicie sami, to jest właśnie jeden z poważniejszych argumentów, dla których Wy na początku swojej drogi, nie mając kompletnie żadnego doświadczenia w grze, ani też co za tym idzie, wyrobionej, wysokiej wrażliwości na dźwięk, nie bylibyście w stanie wybrać skrzypiec realnie najlepszych dla siebie. Wy będziecie dopiero zdobywali tę umiejętność rozróżniania niuansów w miarę zdobywania doświadczenia w grze. Jedyne, co na początku drogi Wy bylibyście obiektywnie w stanie ocenić, to na przykład kolor. No ale chyba nie to jest najważniejsze w wyborze najlepszych jakościowo skrzypiec, prawda? Oczywiście, moglibyście znaleźć w swoim mieście profesjonalistę czy nauczyciela, który poszedłby z Wami do takiego salonu muzycznego, pograł na instrumentach i ocenił sytuację, no nie? Tylko lepszą moim zdaniem opcją jest wybór takich skrzypiec przez Was samych dopiero po jakimś czasie pobierania nauki gry, kiedy Wy faktycznie będziecie mogli świadomie wybrać, odczuć tę różnicę jakości sami, przede wszystkim dobierzecie coś, co będzie odpowiadało Waszym indywidualnym preferencjom, a one dopiero się tak naprawdę ukształtują. Nie zmieniam więc swojego jednoznacznego stanowiska w sprawie tego, że w moim przekonaniu na początku nauki gry hobbystycznej osób dorosłych klasyczne skrzypce fabryczne za kilkaset złotych w zupełności wystarczą. No dobrze, ale co ze skrzypcami elektrycznymi? Zapytacie mnie pewnie. I ja mam taką zasadę, zarówno w życiu prywatnym, jak i w byciu nauczycielem. Nigdy nie udaję, że wiem wszystko. Nie uważam, że powiedzenie nie wiem to wstyd, jeśli czegoś faktycznie nie wiem. Potrafię się przyznać wprost, jeśli nie mam pojęcia na dany temat, nawet jeśli ktoś uparcie oczekuje ode mnie zabrania stanowiska w danej sprawie, czy stosuje szantaże typu powinnaś wiedzieć. No i tak właśnie sprawy się mają w odniesieniu do skrzypiec elektrycznych. Ja zarówno jako pedagog, jak i wykonawca przez całe życie zawodowe miałam do czynienia z instrumentami klasycznymi. Raz jedynie za sprawą mojej uczennicy miałam do czynienia ze skrzypcami elektrycznymi. Grałam jednak wówczas na nich tylko okresowo w trakcie lekcji i przede wszystkim z perspektywy pedagoga obserwowałam pewne różnice pomiędzy klasykami a elektrykami, które mają wpływ na samą technikę gry. No i na ten właśnie temat jedynie mogę się tak naprawdę rzetelnie wypowiedzieć. Nie jestem jednak w stanie, a raczej po prostu nie chcę, wróżyć z usów i robić tu wielkiego przeglądu ofert dostępnych na rynku, jeśli chodzi o skrzypce elektryczne, tylko na podstawie opisów w sklepach. Po prostu nie znam się na skrzypcach elektrycznych, nie mam z nimi do czynienia na co dzień i nie mam zamiaru udawać eksperta w tej dziedzinie. Nie mam rozeznania w temacie marek ani modeli skrzypiec elektrycznych i chcę, żebyście wszyscy mieli świadomość tego, zanim na przykład zdecydujecie się zadać mi pytanie dotyczące wyboru konkretnego modelu elektryków na naszej grupie facebookowej. Wówczas ja raczej na nie nie odpowiem, bo zwyczajnie nie mam takiej wiedzy, która pomogłaby w wyborze konkretnej oferty, jeśli ktoś z Was na skrzypce elektryczne już z całą stanowczością się zdecyduje, ale ode mnie musicie wiedzieć jedno. Tak jak mówiłam, miałam jak na dłoni widoczne różnice między skrzypcami klasycznymi a elektrycznymi, jeśli chodzi o ich wpływ na efektywność nauki podstaw gry. I powiem wprost. Elektryki to nie jest dobry wybór na początek. Nawet jeśli bezgranicznie w skrzypcach elektrycznych jesteście zakochani, to wierzcie mi, lepiej, żebyście wyhamowali na chwilę ten poryw emocji i nauczyli się podstaw. Nie wiem, czy to będzie do końca trafione porównanie, ale w pewnym sensie to trochę jak z keyboardem ze sklepu z zabawkami kontra prawdziwym pełnowymiarowym fortepianem. Bo skrzypce akustyczne, nawet te najprostsze, najtańsze fabryczne, dostarczą Wam całej palety niuansów, która skrzypcom elektrycznym z racji specyfiki i budowy umknie. Później, jeśli nauczycie się te niuanse dostrzegać na skrzypcach klasycznych, będziecie mieli możliwość pracy również na elektrykach. Jednak musicie się tego nauczyć i do tego skrzypce akustyczne są idealne. Na korzyść skrzypiec klasycznych przemawia choćby większa wrażliwość na ciężar prawej ręki czy prawidłowe jej oparcie. Przewagą tu jest też zdecydowanie lepsze czucie instrumentu, który faktycznie rezonuje po całym ciele i, mówiąc najprościej jak mogę, na skrzypcach elektrycznych wiele rzeczy będzie wydawało Wam się łatwiejsze do osiągnięcia na samym początku. A na przykład właśnie wydobycie dźwięku, nawet przy skrajnie nieprawidłowym, pokrzywionym układzie prawej ręki. Jednak kiedy zechcecie grać bardziej wymagające utwory na tych elektrykach, nagle zorientujecie się, że nie macie podstaw i zwyczajnie sobie nie radzicie. A więc wracamy z powrotem na właściwe tory i kontynuujemy temat skrzypiec akustycznych. Czy jest coś takiego jak rozmiar skrzypiec? Naturalnie. I powiedziałabym nawet, że dopasowanie właściwego rozmiaru instrumentu do Waszych potrzeb odgrywa kluczową rolę dla podstaw nauki gry. W przypadku stacjonarnej współpracy z nauczycielem gry, to zazwyczaj on zapewnia doradztwo w tym zakresie. Co jednak, gdy zdecydujecie się na przykład na naukę gry online? Luzik, istnieje na to sposób i ostatecznie dobór odpowiedniego rozmiaru skrzypiec to nie taka trudna sprawa. Dobór rozmiaru skrzypiec w przypadku osób dorosłych nie powinien ostatecznie przysporzyć wielkiego problemu, bo w większości przypadków będzie to rozmiar 4/4. Całe skrzypce, bo tak również bywają instrumenty w pełnym rozmiarze określane, powinny być odpowiednie już dla dzieci od około 12 roku życia, oczywiście pod warunkiem, że dziecko ma standardowy jak na swój wiek wzrost i typową budowę ciała. W przypadku dzieci młodszych lub też osób dorosłych o bardzo niestandardowym wzroście, dobór skrzypiec może stanowić na pierwszy rzut oka nie lada zagwozdkę, jednak istnieje na to pewien sposób. I w tym momencie poproszę o szczególne skupienie te osoby, które reprezentują niestandardowe jak na dorosłego wymiary, na przykład kończyn lub mocno niestandardowy wzrost. Jeśli zaś jesteście standardowej budowy, to uprzedzam, że przez kilka kolejnych minut możecie się troszkę wynudzić, bo ja postanowiłam uzupełnić treść tego odcinka o konkretne wartości centymetrowe dla poszczególnych rozmiarów, po to, żeby ten odcinek był po prostu uniwersalny i przydatny nie tylko dla osób dorosłych szukających skrzypiec, ale być może w przestrzeni internetowej zawieruszą nam się tutaj na przykład rodzice szukające skrzypiec dla swoich dzieci. Chciałabym więc, żeby takie osoby również mogły z treści tego podcastu skorzystać, a jako że w tej chwili mój blog nie jest aktywny, to podam tutaj w treści podcastu konkretne wartości dla poszczególnych rozmiarów skrzypiec. Jeśli więc jesteście zainteresowani dopasowaniem rozmiaru dla siebie, to zatrzymajcie teraz ten podcast na chwilkę i pójdźcie poszukać jakiegoś centymetra lub metrówki, ok? Jeśli jesteście już przygotowani, to wyciągnijcie teraz do przodu swoją lewą rękę. Zmierzcie jej długość od nasady w okolicach szyi aż do środka dłoni. Jeszcze raz. Zmierzcie długość swojej lewej ręki od jej nasady, czyli w okolicach szyi, aż do środka lewej dłoni. Zapiszcie teraz wynik pomiaru i uważnie posłuchajcie. Jeśli osiągniecie w swoim pomiarze około 35 cm lub mniej, to odpowiedni dla Was byłby rozmiar 1/32, jednak z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że jeśli jesteście dorośli, to ten rozmiar na pewno Was nie dotyczy, bo jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. Jeśli pomiar wynosiłby natomiast około 38 cm, to odpowiedni byłby wówczas rozmiar 1/16 i dotyczy on zazwyczaj dzieci w wieku 3-4 lat. I teraz analogicznie, pomiar w okolicach 40 cm to rozmiar 1/10, odpowiedni dla dzieci w wieku 4-5 lat. Pomiar w okolicach 43 cm to rozmiar 1/8, odpowiedni dla dzieci w wieku 5-6 lat. Pomiar w okolicach 47 cm to rozmiar 1/4, tak zwane ćwiartki, odpowiednie dla dzieci wczesnoszkolnych, czyli tych w wieku 6-7 lat. Pomiar w okolicach 52 cm to rozmiar 1/2, tak zwane połówki. Przeznaczone są zazwyczaj dla dzieci 7-9 lat. I pomiar około 56 cm to rozmiar 3/4, dotyczący dzieci w wieku 9-11 lat, aż wreszcie dochodzimy do tego najbardziej odpowiedniego prawdopodobnie dla większości z Was rozmiaru, który dotyczy wartości pomiaru lewej ręki w okolicach 59-60 cm i więcej. Wówczas odpowiedni będzie rozmiar 4/4, czyli skrzypce całe w rozmiarze pełnym. Zestawienie, które podałam tutaj, oparłam na uśrednionej rozmiarówce skrzypiec dostępnych na rynku polskim. Może się jednak zdarzyć tak, że w przypadku konkretnego producenta tabela rozmiarów będzie nieco odmienna. Ostatecznie ewentualne kilkumilimetrowe rozbieżności nie powinny rażąco wpłynąć na efekt dopasowania skrzypiec, a więc opierając się na podanych przeze mnie wartościach, możecie spać spokojnie. Kiedy jednak już nadejdzie ten upragniony, wyczekiwany dzień, w którym Wasze nowe skrzypce znajdą się w Waszych rękach, to powinniście raz jeszcze upewnić się, że odpowiednio dobraliście ich rozmiar. W tym celu połóżcie skrzypce na lewym ramieniu, podtrzymajcie je brodą, wyciągnijcie swoją lewą rękę tak, by ułożyła się wzdłuż podtrzymywanych przez brodę skrzypiec. Odwróćcie dłoń tak, by wewnętrzna jej strona była skierowana ku górze. Lewą dłonią od dołu obejmijcie ślimak, czyli główkę skrzypiec, w sąsiedztwie której znajdują się czarne kołki i jeśli Wasza dłoń jest w stanie dosięgnąć ślimaka z takiej pozycji, a lewa ręka jest przy tym prawie prosta lub lekko ugięta w łokciu, to brawo, odpowiednio dobraliście rozmiar swoich skrzypiec. Opisana metoda to również dobry sposób na odnalezienie swojego rozmiaru w przypadku, gdy macie możliwość stacjonarnego doboru skrzypiec spośród wielu egzemplarzy. Wówczas opisana na początku tego ustępu instrukcja pomiaru z udziałem centymetra okaże się oczywiście zbędna, bo co oczywiste, łatwiejszą opcją będzie standardowa przymiarka przeprowadzona w sposób, który opisałam przed momentem. No dobrze, czyli wydaje się, że wszystko już wiecie. Wiecie mniej więcej, jaki budżet chcecie przeznaczyć, wiecie, że szukacie skrzypiec fabrycznych, wiecie, że potrzebujecie rozmiaru 4/4, tylko gdzie wy się z tą wiedzą macie udać? Jak zdobyć te pierwsze własne skrzypce? Bo możliwości jest wbrew pozorom sporo. Przede wszystkim jednak pierwsze, co przychodzi na myśl, to kwestia tego, czy skrzypce mają być nowe, czy może używane. Bo gdyby tak rzucić okiem na przykład na Allegro, ogłoszenia lokalne czy OLX, to może skrzypce używane faktycznie okazałyby się dobrym wyborem. I tutaj trudno postawić jakąś jednoznaczną diagnozę, bo wszystko jak zwykle zależy od konkretnego przypadku. To, czy dany instrument używany jest godny uwagi, czy nie, może ocenić w pełni tylko osoba, która naprawdę zna się na rzeczy, jak na przykład nauczyciel, profesjonalista, a tak już najpełniej po prostu zaufany lutnik. Nie ma żadnej żelaznej zasady, warto, nie warto kupić skrzypce używane. Natomiast ja osobiście mogę podzielić się z Wami taką moją praktyczną, pedagogiczną poradą. Jeśli jesteście totalnie świeży w temacie, a tym bardziej nie mielibyście możliwości fizycznego przetestowania danych skrzypiec, bo przykładowo ofertę znaleźliście właśnie przez internet i są to na przykład skrzypce z drugiego końca Polski, to ja poradziłabym Wam z całą stanowczością, żebyście kupili na początek nowego pewniaka ze sklepu, tym bardziej, że tak jak już ustaliliśmy, interesują nas modele fabryczne. Natomiast zupełnie inaczej mogłoby być, gdybyście szukali już skrzypiec z wyższej półki, lutniczych i mieli już choćby minimalne umiejętności instrumentalne. Wówczas zakup lutniczych skrzypiec z drugiej ręki mógłby się faktycznie okazać bardzo dobrym posunięciem, bo dość istotną kwestią w przypadku droższych instrumentów lutniczych jest to, w jakim stopniu są już rozegrane. Co to znaczy? Uznanej klasy instrumenty lutnicze mają to do siebie, że wydobywają pełnię swoich możliwości brzmieniowych dopiero po kilku, kilkunastomiesięcznym rozegraniu. I właśnie w przypadku takich instrumentów ma to znaczenie. Innymi słowy, kupując nowy instrument lutniczy, nie do końca wiecie, w jaki sposób się rozwinie i właśnie stąd przekonanie wielu o tym, że lepiej kupić lutniczy instrument używany niż ten spod igły, ale to też nie jest oczywiście jednoznaczna rada czy zasada. Reasumując jednak, Ja, znając Wasze prawdopodobne okoliczności, radziłabym jednak postawić na skrzypce nowe, przygotowane już do gry, żeby zwyczajnie uniknąć zbędnego zamieszania i ewentualnych niespodzianek na samym początku. Czas więc wreszcie na to, żeby ustalić, gdzie możemy kupić te pierwsze własne skrzypce. Nowe skrzypce lutnicze możecie, co oczywiste, znaleźć u ich twórcy lutnika i mimo, że pełnią one marginalną, umówmy się, dla tego podcastu rolę, to pozwolę sobie na jeszcze jedno wtrącenie, bo pamiętam, jak często otrzymywałam to pytanie na naszej grupie facebookowej Skrzypce Zrób Pierwszy Krok. Właściwie od samego początku jej istnienia, dlatego korzystając z tej okazji, chciałabym w tym miejscu odnieść się do czegoś dość istotnego. Pani Nutko, czy może Pani mi polecić najlepszego lutnika w Polsce? I takie pytanie niejednokrotnie świdruje mi mózg. Otóż ja mam taką zasadę, że nie polecam lutników z jednej prostej przyczyny. Nie mam dostatecznie szerokiego osobistego rozeznania na ten temat, w sensie żadna ze znanych mi osób zajmujących się profesjonalnie grą na instrumencie smyczkowym nie ma na co dzień dostępu do pełnego wachlarza dzieł kilkunastu czy kilkudziesięciu współczesnych lutników, które testuje, zmienia co chwilę, próbuje, zwraca itd., żeby móc naprawdę miarodajnie ocenić, jaki lutnik i z jakich obiektywnych przyczyn jest numerem jeden w Polsce czy na świecie. To dosyć logiczne, prawda? Bo w praktyce instrumentalnej jest tak, że każdy muzyk profesjonalny przez lata pracy i obserwacji znajduje sobie swój instrument, na którym później zazwyczaj gra przez lata. I w przypadku instrumentów na pewnym poziomie, to jakiego lutnika z pewnej puli godnych lutników wybierze, zależy w dużej mierze po prostu od jego osobistych, wyłącznie subiektywnych preferencji. A więc ja wychodzę z założenia, że jeśli nazwisko jakiegoś lutnika jest dość znane w środowisku, i mówię tutaj o nazwiskach takich jak Bobak, Topa, Pawlikowski, Łacek, Stalmach i tak dalej, to znak, że robi porządne instrumenty. Są to nazwiska znane w środowisku. O tym jednak, który z lutników dla kogo okaże się największym mistrzem, no musi już zadecydować sam zainteresowany. Jedyną metodą podjęcia takiej decyzji jest zetknięcie się na żywo z instrumentami danego lutnika, osłuchanie się ze specyfiką jego prac, a także kontakt z nim samym, bo to też jest wielokrotnie kluczowe. Ja sama posiadam skrzypce naznaczone znakiem historii, które nie zostały wykonane przez żadnego z wymienionych współczesnych lutników. Jeśli chodzi o drugi instrument, to obecnie gram na altówce wykonanej przez Adama Stalmacha. Poprzednio miałam także instrument Jana Pawlikowskiego, jednak ten, który mam teraz, zwyczajnie bardziej przypadł mi do gustu. Nie mogę powiedzieć jednakże poprzednia altówka była gorsza. Po prostu była zupełnie inna i nie spełniała moich potrzeb brzmieniowych. Ale idąc za ciosem i za tym, co wynikało z naszych podsumowań, nie szukamy w tej chwili skrzypiec lutniczych, więc wracamy do naszej głównej myśli. A więc gdzie kupić nowe skrzypce fabryczne? Miejsca, w jakich możecie kupić skrzypce fabryczne, to przede wszystkim muzyczne sklepy internetowe i sklepy stacjonarne. Dlaczego te tradycyjne wymieniłam jako drugie w kolejności? Bo niestety rzadko kiedy są one na tyle wyspecjalizowane, by oferować godne instrumenty smyczkowe. Oczywiście istnieją nieliczne wyjątki, które przeczą tej zasadzie, ale o ile mieszkańcy np. Warszawy czy Poznania mogą z takich naziemnych dobrodziejstw skorzystać, to w przypadku większości z Was zakup w skromnie zaopatrzonym sklepie stacjonarnym znajdującym się w Waszym mieście prawdopodobnie się nie sprawdzi. Z opisanych względów mój wybór w kwestii zakupu instrumentu pada przede wszystkim na muzyczne sklepy internetowe. Ale teraz totalny roller coaster. Zwróćcie uwagę na to, że dość często używałam zarówno w poprzednim, jak i w tym odcinku słowa zdobyć, a nie tylko kupić, bo wbrew temu, co pierwsze przychodzi na myśl, to istnieją również inne opcje zdobycia tych pierwszych własnych skrzypiec niż tradycyjny zakup. Dlaczego ja dopiero w drugim z tego cyklu odcinku poruszam taki, wydawać by się mogło, dość przełomowy temat? Powód jest w moim przekonaniu oczywisty. Forma zakupu pierwszych własnych skrzypiec jest z całą pewnością tą najbardziej uniwersalną i najbardziej dostępną dla większości osób metodą zdobycia własnych skrzypiec. Starałam się więc, aby wszystkie dotychczas opisywane przeze mnie zasady były jak najbardziej uniwersalne dla większości odbiorców, bo Nie sposób byłoby na tak niewielkie jak 2 czy 3 odcinki podcastu przestrzeni opisać wszystkie wyjątkowe przypadki tego świata. Chcąc jednak uzyskać taki kompleksowy obraz sytuacji, nie można tematu innych możliwości zdobycia własnych skrzypiec zupełnie ominąć. I dlatego właśnie w tym momencie chcę nadmienić choćby skrótowo. Czasami zdarza się tak, że pierwsze własne skrzypce możecie wypożyczyć. I mówiąc wprost, jeśli wy sami jesteście w tym wyjątkowo korzystnym, choć trzeba podkreślić, nieczęsto spotykanym położeniu, to ta forma wydaje się na początek wprost idealna. Poza tym, że dzięki wypożyczeniu niewiele ryzykujecie, nie musząc od razu inwestować znaczących kwot w zakup własnego instrumentu, to do tego zazwyczaj gracie w takiej sytuacji na o wiele lepszym instrumencie niż ten, który bylibyście w stanie zakupić na początek sami. Zdarza się bowiem niekiedy, że za kwotę 50-60 zł miesięcznie macie dostęp do skrzypiec lutniczych, a więc tych ze znacznie wyższej półki niż fabryczne. I tak dla przykładu, ja również lata temu wypożyczałam swojej byłej już uczennicy przez ponad rok bardzo dobrej jakości skrzypce. W jej przypadku odbywało się to, co więcej, całkowicie nieodpłatnie. W tamtym czasie więc skorzystała ona znacznie z tej wyjątkowej sytuacji. Była to jednak okoliczność dość nietypowa i teraz już wypożyczania skrzypiec ja osobiście nie praktykuję. Idąc jednak tym tropem, być może ktoś z Was jako wyjątkowy szczęśliwiec również znajdzie w swoim mieście nauczyciela, który wypożycza na podobnych zasadach instrumenty swoim uczniom. Choć nie jest to częsta praktyka, to jednak w jakimś tam stopniu możliwa. Zdarza się jednak, że takim miejscem, w którym możecie czasowo wypożyczać skrzypce, są szkoły muzyczne. Ceny autentycznie wahają się wówczas już od 30 zł miesięcznie za skrzypce fabryczne do kilkudziesięciu złotych miesięcznie za skrzypce lutnicze. I o ile chodzi o szkoły państwowe, to osobiście nie znam przypadków, w którym taka szkoła państwowa wypożyczałaby instrument osobie zupełnie niezwiązanej ze szkołą, z zewnątrz. Zazwyczaj jest to możliwość zarezerwowana wyłącznie dla uczniów tejże szkoły, ale no podejrzewam, że istnieje cień szansy na to, że w zależności od danego miasta ta kwestia może przedstawiać się jednak nieco inaczej, więc nie chcę przesądzać. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to po prostu sprawdźcie, jak wygląda sytuacja w szkole państwowej muzycznej w waszym mieście. Ale taką szkołą, tym razem jednak prywatną, o której dzięki osobom z naszej facebookowej grupy Skrzypce Zrób Pierwszy Krok ja usłyszałam już około 3 lat temu, była szkoła Suzuki w Tychach. Z tego co wiem, oferta wypożyczania skrzypiec z tego miejsca jest wciąż aktualna, a co więcej, wypożyczanie odbywa się również w formie wysyłkowej, ale żeby była jasność, ja nie jestem w żaden sposób z tą szkołą związana, więc w żaden sposób nie będę też ręczyć za jakość tych usług. Jeśli jednak jesteście zainteresowani tematem wypożyczenia tymczasowego skrzypiec, to możecie sobie wygooglować właśnie szkołę Suzuki w Tychach. I z tym rwącym, zgaduję, potokiem myśli zostawiam każdego z Was na kolejny tydzień. Temat szukania pierwszych własnych skrzypiec będziemy oczywiście kontynuować jeszcze w kolejnym odcinku, bo przecież nie dotarliśmy jeszcze do konkretnych ofert. Zaczniemy więc sobie kolejny odcinek już konkretnie z perspektywy wizyty w sklepie, a całość skończymy oczywiście na wyborze tych jedynych. Warto więc nie przegapić tego wszystkiego, bo obiecuję, że będzie bardzo konkretnie, bardzo owocnie i tak samo fajnie jak dotąd. Trzymajcie się zdrowo. Pa!